nadzieję, że mamy palce rozgrzane, ręce przygotowane, bo dzisiaj trochę nas czeka skakania po Piśmie Świętym. Tak może informacyjnie dla was, którzy jesteście z nami od niedawna, albo może w ogóle jesteście pierwszy raz. Takim naturalnym zwyczajem tego kościoła jest głosić sekwencyjnie z jakiegoś wybranego fragmentu Pisma. Czy to jakiegoś listu, czy Ewangelii. W zeszłym roku rozpoczęliśmy serię z Ewangelii Marka. Teraz to, co dzisiaj, do czego wrócimy, to taka krótka seria, taki przerywnik na parę miesięcy pod tytułem 10 cech zdrowego kościoła. Jest to trochę coś innego, dlatego że nie patrzymy w żaden konkretnie fragment sekwencyjnie go rozważając, ale raczej są to kazania tematyczne, gdzie po prostu chcemy być wrażliwi na was, którzy może jesteście w tym kościele od niedawna, ale też i dla nas, którzy jesteśmy tutaj od początku, może od dawna, żebyśmy wszyscy rozumieli, co jest Bożym zamysłem, co jest Bożym projektem dla kościoła, jak Bóg myśli o kościele, czym jest zaiste zdrowy, biblijny kościół. Dlatego, że bardzo często to, co nam intuicja podpowiada, że w kościele powinno mieć miejsce i jak rzeczy powinny wyglądać, nie zawsze pokrywa się z tym, co Bóg myśli o Kościele i co Słowo nam objawia, że jest Jego zamysłem dla tegoż to Kościoła. Więc stąd ta seria cech zdrowego biblijnego Kościoła, abyśmy mogli rozpoznać, czym zdrowy Kościół jest, abyśmy też mogli zrozumieć, dlaczego ten Kościół w taki, a nie inny sposób postępuje, albo też do czego dąży, bo też no, nie oszukujmy się, my nie jesteśmy już doskonałym przykładem tego, czym zdrowy Kościół jest. My jesteśmy na ścieżce do tego, by być zdrowym Kościołem. Chcemy zdrowym Kościołem być i dlatego chcemy patrzeć w Boże Słowo, dlatego że to właśnie tam znajduje się dla nas prawda o tym, ku jakiemu kierunkowi zmierzać, by był to kierunek rzeczywiście Boży do bycia zdrowym Kościołem. No więc taka właśnie seria, więc kolejne kazanie tematyczne, kolejna cecha dzisiaj, piąta już cecha tego, czym jest zdrowy biblijny Kościół i zanim spojrzymy w Boże Słowo, jeszcze raz pochylmy głowy w modlitwie. Ojcze, prosimy Ciebie o to, abyś Ty w swojej łasce sprawił, pozwolił, aby Twoje Słowo dzisiaj nie tylko nas informowało, ale nas przemieniało, aby inspirowało, motywowało, aby pobudzało nas do dążenia, do chodzenia, poruszania się w kierunku tego, aby obfitować jeszcze bardziej w tym, co jest zdrowe, co jest biblijne, co jest prawdziwe, ufając Tobie, że Twój zamysł jest lepszy niż cokolwiek, co my byśmy mogli wymyśleć. Panie, pobłogosław więc nas w tym zgromadzeniu też i teraz, w tym czasie. Niech ten czas uwielbienia, naszego uwielbienia Ciebie, niech on teraz trwa. Abyśmy nie myśleli o uwielbieniu jako tylko o wyśpiewaniu pieśni, ale byśmy myśleli o całym naszym zgromadzeniu, także i teraz, w momencie Twojego słowa głoszonego i słuchanego, jako o czasie uwielbienia Ciebie. W imieniu Chrystusa. Amen. Kościół oczywiście musi patrzeć przede wszystkim wzwyż, w tym sensie, że Kościół musi przede wszystkim patrzeć ku Bogu. W Rzymian w 11 rozdziale, w 36 wersecie, Rzymian 11:36, czytamy, że wszystko jest z Niego i wszystko jest przez Niego i ku Niemu jest wszystko i Jemu niech będzie chwała na wieki. Amen. I my to rozumiemy, że Kościół chrześcijański, Kościół Boży to jest ten, który przede wszystkim skupiony jest na Bogu, na Jego chwale, poszukiwaniu Jego prawdy i spoglądaniu w górę. Kościół też musi patrzeć do wewnątrz, musi patrzeć do środka, tak to możemy nazwać. W Efezjan 4 rozdziale, wersety od 11 do 13, czytamy, że Chrystus dał Kościołowi apostołów, proroków, ewangelistów i pasterzy nauczycieli, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. Aż dojdziemy wszyscy, to znaczy wszyscy w Kościele, jako Kościół, dojdziemy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej. Kościół musi patrzeć wewnątrz, musi szukać budowania siebie samego jako ciała Chrystusowego. Musi dążyć, czy używać narzędzi i środków, instrumentów do tego, aby siebie budować, aby siebie wewnętrznie wzmacniać, aby Kościół mógł być silniejszy, aby lepiej znał Pana, aby mógł wzrastać w miłości, w służbie. Tutaj możemy mówić o takich aspektach jak uczniostwo. Uczniostwo w Kościele jest tym elementem, który patrzy do wewnątrz. Wierzący budują siebie nawzajem. Tutaj elementem tego patrzenia wewnątrz byłoby nauczanie, studiowanie słowa, głoszenie słowa. Elementem tego patrzenia wewnątrz byłoby członkostwo, spojenie się ludzi wierzących w lokalnej wspólnocie, wzajemnym przymierzem, wyrażeniu którego wyrażają swoje oddanie sobie nawzajem według zamysłu Chrystusa i dla celów Chrystusa. Tak jak patrząc w górę, moglibyśmy mówić, że patrzenie Kościoła w górę to jest te elementy modlitwy Kościoła i szukania Boga w Jego Słowie i podporządkowywania Mu się i działania Ducha Świętego w Kościele jako wyposażającego ludzi do tego, by żyli dla Jego chwały. Więc Kościół patrzy w górę, Kościół musi patrzeć do wewnątrz i oczywiście Kościół też musi patrzeć na zewnątrz. Musi patrzeć na zewnątrz. I kiedy mówimy o Kościele jako tym, który patrzy na zewnątrz, to szczególnie mamy na myśli ewangelizację i misję Kościoła. I tutaj chociażby mamy Dzieje Apostolskie, 1:8. Kiedy to Pan Jezus już po swoim zmartwychwstaniu, tuż przed swoim wniebowstąpieniem, zwraca się do swoich uczniów, mówiąc: i weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was, i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie, Judei, Samarii i aż po krańce ziemi. I daje im poczucie misji, wezwanie do misji, że chrześcijanie nie mogą jedynie patrzeć w górę, patrzeć do wewnątrz, ale muszą też patrzeć na zewnątrz. Są powołani do tego, aby w mocy Ducha Świętego zaświadczać o Chrystusie, aby mówić o Nim, wskazywać na Niego. W 2 Królewskiej, w 7 rozdziale, mamy taką ciekawą historię zapisaną dla nas o wydarzeniach sprzed 3000 lat. 2 Królewska, 7 rozdział. Nie będziemy czytać całego fragmentu, bo to nie jest dzisiaj fragment dla nas, który chcemy szczegółowo rozważać, ale tam od 3 wersetu do 10 mamy opisaną taką sytuację czterech mężczyzn wygnanych z miasta z powodu trądu, trędowaci uznani za nieczystych i zagrażających społeczeństwu, byli wyrzucani ze społeczności miejskich, wiejskich, byli wyrzucani na obrzeża, musieli tworzyć swoje własne komuny takich wyrzutków społecznych. I tutaj mamy historię właśnie takich czterech wyrzutków społecznych, czterech mężczyzn chorych na trąd. To wszystko dzieje się w sytuacji, kiedy Samaria została zaatakowana przez wojska syryjskie, Aramejczycy, to innymi słowy Syryjczycy, wojska syryjskie, Aramejczycy. Zaatakowali Samarię, oblężyli miasto i to oblężenie było bardzo długotrwałe. Także ludzie w Samarii zaczęli cierpieć głód do tego stopnia, że zaczęli umierać z głodu. I ten głód był tak intensywny, że czytamy, że oni nawet, co niektórzy, zjadali swoje własne dzieci. Jest to zapisane w 6 rozdziale, wersety 24 do 29. Mamy przykład kobiety, która mówi: daj twego syna i zjemy go dzisiaj, a mojego syna zjemy jutro. Sytuacja jest zaiste tragiczna. Ludzie umierają z głodu. Są popychani do drastycznych czynów. I skoro zwykli i ważni członkowie miasta nie mieli co jeść, to pomyślmy, co dopiero wyrzutkowie społeczni, tacy jak ludzie chorzy na trąd, którzy w dużej mierze korzystali ze śmieci przybywających z okręgów miejskich, wiejskich. Wyobraźmy sobie w takim razie, jaki głód musiał spaść na tych trędowatych, którzy gdzieś tam żyli w swoich bardzo ograniczonych komunach. I tutaj mamy historię takich czterech mężczyzn, których łatwo możemy sobie wyobrazić jako będących w skrajnym głodzie. I oni analizują swoje opcje w tej trudnej sytuacji. Samaria jest oblężona, oni są gdzieś na obrzeżach miasta I jeden powiedział w 4 wersecie 7 rozdziału. Innymi słowy, cóż mamy do stracenia? Jeżeli powiemy sobie, wejdziemy do miasta, w mieście jest głód, to umrzemy tam. A jeżeli pozostaniemy tutaj, także pomrzemy. Przejdźmy więc do obozu Aramejczyków. Jeżeli pozostawią nas przy życiu, będziemy żyć, a jeżeli nas zabiją, zginiemy. Nie mamy nic do stracenia. Pójdźmy więc do obozu Aramejczyków. Więc czytamy dalej, że o zmierzchu udają się do obozu Aramejczyków i widzimy, że przy wejściu już jest brak jakiejkolwiek straży. Oni są zszokowani, zastanawiają się, co się tutaj stało. Obóz jest pusty. Biblia wyjaśnia nam w wersetach 6 i 7, że to Pan Bóg sprawił, że tak się stało. Przyniósł popłoch w wojska aramejskie. Więc ci czterej mężczyźni wchodzą do miasta nieśmiało, głodni, blisko śmierci, myśląc, że i tam może czekać ich śmierć, a zamiast tego znajdują życie. Znajdują życie, bo znajdują rozpalone ogniska, a na nich masa jedzenia. I najadają się, i są napojeni, a dodatkowo nazbierali bogactwa i pochowali to bogactwo. I czytamy, że gdy już się najedli i zrobiło się ciemno, bo oni weszli do miasta o zmierzchu, potem już było całkiem ciemno, najedzeni są i wzbogaceni, stają przed dylematem. 9 werset. Po tym wszystkim rzekł jeden do drugiego: niedobrze robimy. Dzień dzisiejszy jest dniem radosnej wieści. Jeżeli to przemilczymy i będziemy zwlekać, aż zaświta ranek, spotka nas kara. Nuże więc, chodźmy teraz i donieśmy o tym w domu królewskim. I to jest ten dylemat, przed którym oni stają. Czy ten ratunek i tę rozkosz, którą oni właśnie znaleźli, życie, które oni znaleźli dla siebie, marząc jednocześnie o przyszłości, która teraz ich czeka, bo jeszcze dodatkowo bogactwa nazbierali i pochowali dla siebie, co powinni zrobić? Czy powinni zachować to dla siebie? Czy powinni podzielić się z innymi tą dobrą nowiną? Nawet z tymi, którzy ich wcześniej wywalili, którzy nimi się brzydzili. Czy powinni się podzielić z nimi tym? I kiedy czytam tę historię, to sobie myślę, że to jest ten sam dylemat, przed którym my nieraz stoimy. No bo każdy, kto doświadczył nowego narodzenia, przebaczenia grzechów, tego, że jego serce zostało przemienione, że Bóg uczy go kochać święte rzeczy i brzydzić się grzechem i stopniowo uwalnia od grzechu i daje nową wrażliwość, i daje nową miłość, i daje społeczność ludzi wierzących. My, którzy doświadczyliśmy ucztowania w Chrystusie, doświadczyliśmy pokoju z Bogiem, znaleźliśmy ratunek w Nim i rozkosz. Rozumiemy, że wiele nam przebaczono i wiele miłujemy i mamy życie wieczne i czeka nas wspaniała przyszłość, że ta łaska, której doświadczyliśmy teraz w Chrystusie, jest tylko przedsmakiem tej obfitości łaski, którą Bóg zamierza wylewać na tych, którzy są Jego przez wieki. I kiedy myślimy o tym wszystkim, że taki jest nasz stan, że to jest to, czego doświadczyliśmy, myślimy o tym, co sami dostaliśmy i że de facto jest to wystarczające dla wszystkich innych, że to, co my znaleźliśmy i spożyliśmy, to nie jest tak, że my wyczerpaliśmy zasoby Bożej łaski, dobroci. Tam jest wciąż dużo, tam jest wciąż wystarczająco dla innych. Teraz co z tym zrobić? Wydaje mi się, że tak łatwo nam czasami poprzestawać na rozkoszowaniu się bogactwem, jakie zostało nam dane, jakie my znaleźliśmy, i nie podejmować takiego wspólnego, wzajemnego wysiłku mówienia innym, że nie muszą głodować, bo jest pokarm z nieba, jest chleb życia, którym jest Chrystus. Tak, kiedy myślę o tej historii z II Królewskiej, to myślę o tej definicji chyba D.L. Moody'ego, który powiedział, że ewangelizacja to nic innego jak jeden żebrak mówiący drugiemu żebrakowi, gdzie znalazł chleb. Więc chciałbym, żebyśmy dzisiaj trochę zatrzymali się na ewangelizacji. I kiedy dzisiaj będziemy mówić o ewangelizacji, nie chcę przekonywać nas, że dzielenie się Ewangelią jest ważne. Ono uwielbia Boga, bo jest wyrazem naszego posłuszeństwa, wezwaniu, które pochodzi od Niego. Ono jest środkiem, przez które ludzie dostępują ratunku. Ale dzisiaj nie chcę skupić się na przekonywaniu nas, że ewangelizacja jest ważna. Nie chcę też uzmysławiać nam, że każdy chrześcijanin musi opowiadać innym Ewangelię. Że ewangelizacja to nie jest zadanie dla wykwalifikowanych. Nie na tym chciałbym się dzisiaj skupić. Nie na tym, że Bóg nie ma ławki rezerwowych. Że to jest wezwanie dla każdego z nas. Zakładam, że większość chrześcijan, większość zbawionych ludzi, a może i nawet wszyscy zbawieni ludzie, którzy doznali ucztowania, rozkoszowania się Chrystusem, rozumieją potrzebę mówienia innym o Ewangelii. Nie zawsze mamy odwagę, nie zawsze to praktykujemy, ale wydaje mi się, że rozumiemy tę potrzebę, że to jest coś, co należy czynić, że my mamy być światłem i solą ziemi, jak mówi Jezus w Mateusza 5:13-16, że my mamy nie wstydzić się Ewangelii, rozumiejąc, że jest ona mocą Bożą. Tak, dla jednych ona będzie obrazą, dla innych będzie głupstwem, ale dla tych, którzy ją usłyszą i w nią uwierzą, ona będzie mocą Bożą do zbawienia ich. My to rozumiemy. Chcę skupić się dzisiaj na ewangelizacji jako na cesze zdrowego Kościoła. Ewangelizacja jako cecha zdrowego Kościoła, jako cecha charakteryzująca zdrowy biblijny Kościół i nie indywidualnego chrześcijanina. Chciałbym mówić dzisiaj o ewangelizacji w kontekście Kościoła, wspólnoty. Nie ewangelizacji osobistej, tego jak my osobiście dzielimy się Ewangelią ze znajomymi, z rodzinami, ale w kontekście Kościoła. Jak Kościół powinien rozumieć ewangelizację? Jak w Kościele, jako wspólnocie ludzi zbawionych, powinna manifestować się ewangelizacja? Jak poznać zdrowy Kościół, biblijny Kościół, po tym, jak obecna jest w nim ewangelizacja? Czego wypatrywać? Jak Kościół praktykuje ewangelizację? Jak wygląda Kościół ewangelizujący? Co robi? Jaka panuje w nim kultura? Dwa punkty. Pierwszy, czym jest ewangelizacja? Żebyśmy mieli pewność, że wszyscy mówimy i myślimy o tym samym. Musimy sobie wyjaśnić na początek, czym w ogóle jest biblijna ewangelizacja, zanim przejdziemy do kolejnych, może bardziej praktycznych rzeczy, musimy zrozumieć fundamentalnie, czym ewangelizacja w ogóle jest. Dzieje, 1:8, przywołany już dzisiaj. I weźmiecie moc Ducha Świętego i będziecie moimi świadkami. Widzimy, że to wezwanie misyjne, to ewangelizacyjne wezwanie jest wezwaniem do składania świadectwa o Jezusie. Weźmiecie moc Ducha, żeby zaświadczać o mnie, opowiadać o mnie. I dokładnie przez resztę dziejów apostolskich widzimy, że właśnie to ma miejsce. Ewangelizacja rozumiana jest jako wyjaśnianie tego, kim jest Jezus i czego On dokonał i co uczynił dla zbawienia grzeszników. To wydaje się bardzo proste i oczywiste, ale nie zawsze tak jest. Nie zawsze tak jest w tym, jak my pojmujemy ewangelizację. Ale zanim przejdziemy tego dalej, kolejny fragment, 2 rozdział Dziejów Apostolskich. 2 rozdział Dziejów Apostolskich. Duch Święty w końcu zstępuje. Uczniowie wypełnieni Duchem Świętym. I tam ma miejsce pierwsza ewangelizacja chrześcijańska. W 2 rozdziale Dziejów Apostolskich. Kontekst jest taki, że jest święto żydowskie w Jerozolimie. Pielgrzymi zgromadzeni w Jerozolimie ze wszystkich stron. Tam zgromadzeni nagle słyszą tą małą grupkę ludzi mówiących w obcych językach. W językach, których nigdy się nie uczyli, ale ci pielgrzymi z różnych ziem, mówiący w różnych językach, zaczynają rozpoznawać, że to są ich języki. I że ci prości, nieuczeni ludzie mówią w ich językach. I tam czytamy, że tłum jest zaciekawiony w pewien sposób, od 2 do 13 wersetu. Są zaciekawieni, niektórzy się wyśmiewają. I od 14 wersetu do 21 wersetu Piotr zwraca się do tłumu i zaczyna wyjaśniać to zjawisko na podstawie proroctw starotestamentowych. I od wersetu 22 zaczyna głosić Ewangelię. I mówi tak. Mężowie izraelscy, posłuchajcie tych słów. Jezusa Nazareńskiego. I tu możemy się zatrzymać. Jezusa Nazareńskiego. I tam od wersetu 22, werset 22, 23, 24, werset 36. Niech wtedy wie z pewnością cały dom Izraela, że i Panem, i Chrystusem uczynił go Bóg, tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście. I ta pierwsza chrześcijańska ewangelizacja dokładnie czyni to, co Jezus powiedział, że Duch Święty swoją mocą będzie ich usposabiał. Kiedy Piotr wstaje, aby ewangelizować tłum, opowiada im o Jezusie. Opowiada im, kim jest, co zrobił i dlaczego to ma znaczenie. Piotr opowiada o życiu, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa. Pierwsze, co Piotr mówi, to mówi o tym, że Chrystus umarł. Opowiadając Ewangelię, mówi o tym, że Chrystus umarł. Stwierdza fakt historyczny. Potem mówi o tym, że umarł za grzechy nasze. Mówi o tym, jak ten fakt historyczny ma znaczenie teologiczne. A potem mówi o tym, co oni mają zrobić. Przechodzi do wniosku moralnego. Powołuje się na fakt historyczny osoby i dzieła Chrystusa. Potem mówi o teologicznym znaczeniu tych historycznych wydarzeń. A potem mówi o moralnym zastosowaniu. Werset 38. Upamiętajcie się. I niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Trzeci rozdział dziejów, 12 werset. Piotr jest w świątyni, ujrzawszy to, Piotr odezwał się do ludu. Mężowie izraelscy, dlaczego się temu dziwicie i dlaczego jest nam tak nam uważnie się przypatrujecie, jakbyśmy to własną mocą albo pobożnością sprawili, że on chodzi? Bóg Abrahama i Izaaka i Jakuba, Bóg ojców naszych, uwielbił syna swego Jezusa, którego wy wydaliście. I od razu, kiedy ewangelizuje, zaczyna opowiadać o historyczności życia, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Czwarty rozdział od wersetu 8. Piotr i Jan wezwani na dywanik przed Radę Najwyższą. Wtedy Piotr, pełen Ducha Świętego, rzekł do nich: przełożeni ludu i starsi, jeżeli my dziś jesteśmy przesłuchiwani z powodu dobrodziejstwa wyświadczonego człowiekowi choremu, dzięki czemu został on uzdrowiony, to niech wam wszystkim i całemu ludowi izraelskiemu będzie wiadome, że stało się to w imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego, którego wy ukrzyżowaliście, którego Bóg wzbudził z martwych, dzięki niemu ten oto stoi zdrów przed wami. I od 11 wersetu dalej opowiada o tożsamości Chrystusa i teologicznym znaczeniu Jego osoby. Rozdział ósmy po ukamienowaniu Szczepana zaczyna rozprzestrzeniać się, czy intensyfikuje się prześladowanie chrześcijan, uciekają z Jerozolimy. Werset 4. Wszakże ci, którzy się rozproszyli, szli z miejsca na miejsce i zwiastowali dobrą nowinę. Szli i zwiastowali dobrą nowinę. I co zwiastowali? Werset 12. Mamy przykład. Kiedy jednak uwierzyli Filipowi, który zwiastował dobrą nowinę o czym? o Królestwie Bożym i o imieniu Jezusa Chrystusa. I w 35 wersecie znowu widzimy kolejny przykład. Filip spotyka tego namiestnika etiopskiego i kiedy go spotyka i z nim rozmawia, Filip otwiera swoje usta i zwiastuje mu dobrą nowinę o Jezusie, począwszy od tego ustępu pisma, powołując się na pisma z Księgi Izajasza i wyjaśniając, jak one mówiły o Chrystusie, i ujawnia namiestnikowi etiopskiemu tożsamość Chrystusa. Mówi o tym, kim on jest, co on zrobił i jakie to ma znaczenie. I widzimy, że ewangelizacja w Nowym Testamencie to zawsze mówienie innym o tym, kim jest Jezus, co zrobił i jakie to ma znaczenie. Ewangelizacja to wierne opowiadanie innym, informowanie innych o Jezusie. Dzielenie się Ewangelią z innymi to mówienie innym o tym, jak Bóg w swojej łasce zbawia grzeszników na podstawie tego, kim jest i co uczynił Jezus Chrystus, wzywając dzisiaj wszystkich i wszędzie do wiary i upamiętania. Znowu, to by się mogło wydawać oczywiste, a jednak takie oczywiste nie jest. Bo bardzo często w centrum chrześcijańskiej ewangelizacji, mam na myśli chrześcijańskiej, czyli kościelnej, to jak w kościołach często może wyglądać ewangelizacja, albo w naszym nawet indywidualnym życiu, okazuje się, że nie stoi Chrystus, tylko stoi człowiek. W centrum ewangelizacji stoi człowiek, stoi nawracanie ludzi, stoją potrzeby człowieka, albo stoją rezultaty, niekoniecznie Chrystus. Ale w centrum ewangelizacji biblijnej zawsze stoi osoba Chrystusa. Historyczność tej osoby, jego dzieło, znaczenie tego dzieła i wezwanie do odpowiedzenia na to, co on uczynił i kim on jest. W żadnym przypadku biblijnym głoszenie Ewangelii nie zaczyna się od: kochani, zgromadzeni tutaj, czy potrzebujecie pokoju w swoim życiu? Może przyszliście strudzeni? Na świecie jest wojna. Są problemy ekonomiczne. Może potrzebujecie pokoju? Może czujecie pustkę w swoim sercu i potrzebujecie wypełnienia tej pustki? Może macie jakieś trudności w relacjach? Może czujecie się samotni? A może po prostu potrzebujecie prowadzenia w trudnych decyzjach życia, brakuje wam mądrości? Ewangelizacja biblijna nigdy nie zaczyna się od takich pytań. Nigdy nie zaczyna się od człowieka i od jego potrzeb. Ona zaczyna się od osoby Chrystusa, jego autorytetu, jego tożsamości jako Syna Bożego, Pana Panów, Króla Królów i znaczenia jego śmierci, życia i zmartwychwstania. I tego, jak człowiek powinien odpowiedzieć na tę obiektywną prawdę, nie subiektywną prawdę wywołaną emocjami na podstawie naszych względnie postrzeganych potrzeb, ale odpowiedzi na obiektywną prawdę o tym, kim jest Jezus, bez względu na to, co ty czujesz i w jakich okolicznościach życia się może znalazłeś dzisiaj. Biblijna ewangelizacja zawsze skupia się na Chrystusie. Zamiast powoływania się na potrzeby ludzi, zamiast tego widzimy: posłuchajcie tych słów. Jezus Chrystus Nazareński. Od tego zawsze się zaczyna ewangelizacja i na tym bazuje. Głoszenie Ewangelii opiera się na historycznych prawdach o Jezusie. Oto kim jest Jezus. Oto co On uczynił. I oto gdzie obecnie się znajduje. I oto dlaczego to powinno mieć dla ciebie znaczenie, bez względu na to, jak się dzisiaj czujesz. I wtedy czytamy w drugim rozdziale chociażby, tam w przypadku tej pierwszej ewangelizacji chrześcijańskiej, w 37 wersecie, że zostali dogłębnie poruszeni. Zostali głęboko w sercach dotknięci. Dokładnie tam jest, ich serca zostały przebite, przeszyte tym przesłaniem. Dogłębnie zostali poruszeni. I zauważmy, że nie zostali poruszeni swoimi myślami o sobie, ale prawdą o Jezusie. Ich myśli były skupione na Jezusie, bo to Jezusa zwiastował im Piotr. Może znaleźli się tam przez przypadek. Wtedy, tego dnia, może z zaproszenia. Kiedy usłyszeli tego gościa z okna wychodzącego i mówiącego coś do nich, pomyśleli, a to zostanę. Zostanę, posłucham chwilę, popatrzę, co się tutaj będzie dalej działo. I wtedy ten gość zaczyna opowiadać o Jezusie. O tym, że jest on postacią historyczną, nie mitologiczną. I że jego śmierć na krzyżu była śmiercią za grzechy innych. I że w nim jest przebaczenie, pojednanie z Bogiem, które jest największą potrzebą człowieka. I że tych, których zbawia, daje moc do nowego życia. I jest to dla każdego, kto w skrusze porzuci swoją dotychczasową drogę grzechu i wierze, chwyci się Go, to znaczy Chrystusa, będąc gotowym jednocześnie do publicznego przyznania się do tego w chrzcie wodnym. Zauważmy, że ewangelizacja, opowiadanie Ewangelii, to nigdy nie jest na przykład opowiadanie swojego świadectwa. Opowiadanie swojego świadectwa może być pomocną rzeczą w ewangelizacji, absolutnie tak, ale samo zwiastowanie Ewangelii nie jest opowiadaniem swojego świadectwa. Piotr nie opowiada o sobie. Filip nie opowiada o sobie. Ewangelizacja to nie jest opowiadanie o tym, co Jezus znaczy dla mnie. Zapewne spotkaliście się z sytuacją, kiedy w jakiejś grupie ludzi jeden opowiada o tym, co dla niego znaczy joga, drugi opowiada o tym, co dla niego znaczy Budda, a trzeci opowiada o tym, co dla niego znaczy Jezus. Rozmowa się kończy i każdy sobie idzie zadowolony z tego, że no fajnie, że dla tego drugiego coś działa. No fajnie, że dla ciebie działa Jezus, szanuję to. Dla mnie działa joga. To nie jest opowiadanie o tym, co Jezus znaczy dla mnie. To nie jest opowiadanie o tym, co Jezus znaczy dla ciebie. Ewangelia to jest opowiadanie o tym, kim jest Jezus. Obiektywnie. Ewangelia zaczyna się od pozwól, że opowiem ci o pewnej historycznej postaci. O pewnej prawdziwej postaci. I o teologicznym znaczeniu życia i śmierci, zmartwychwstania tej postaci. I o osobistych wnioskach, do jakich ty powinieneś dojść. Ze względu na to, kim ta osoba jest. A przy okazji mogę też opowiedzieć tobie o tym, jak te prawdy skrzyżowały się z moim życiem osobistym. Jak to się stało, że w moim życiu ja uchwyciłem się Go jako Pana i Zbawiciela. I wtedy możesz opowiedzieć swoje świadectwo i o tym, co on znaczy dla ciebie. Ale to nie jest Ewangelia. Ewangelią dla innych ludzi nie jest moje ani twoje życie. Ewangelią jest obiektywna prawda o tym, kim jest Jezus, co zrobił i dlaczego to ma znaczenie. Zamiast głosić Jezusa opierając się na osobistych doświadczeniach, musimy głosić Jezusa opartego na historycznych i teologicznych prawdach. Ewangelizacja to też nie jest wykonywanie dobrych uczynków. Takie popularne, chwytliwe powiedzenie, które słyszeliśmy pewnie już wiele razy. Głoś Ewangelia, kiedy trzeba, używaj słów. No więc ktokolwiek to powiedzenie wymyślił, ponoć pierwotnie ono pochodzi od Franciszka. Nie papieża, tylko tego wcześniejszego Franciszka z Asyżu. No to jeżeli to pochodzi od niego, no to był w ogromnym błędzie. Ewangelię trzeba opowiadać, a nie pokazywać. Nie da się uczynkami pokazać Ewangelii. Uczynkami można pokazać, że Ewangelia zmieniła moje życie. Natomiast w samych dobrych uczynkach nie da się nic powiedzieć o Chrystusie. Ewangelia jest deklaracją prawdy o Jezusie. Nie jest wykonywaniem dobrych uczynków. Nie da się głosić Ewangelii bez używania słów. Oczywiście nasze dobre uczynki są ozdobą Ewangelii, jak pisze Paweł chociażby do Tytusa w liście Tytusa, ale one nie są Ewangelią. Ewangelizacja dalej to nie jest nawracanie ludzi. Ewangelizacja to nie jest wydobywanie decyzji od ludzi, by poszli za Jezusem. To nie jest biblijna ewangelizacja. Biblijna ewangelizacja to jest opowiadanie im, rzucanie ziarna Bożego Słowa, Bożej Prawdy. To jest dzieło siewcy, który idzie i rzuca ziarno. To ziarno padnie na różną glebę. Dziełem ewangelizacji nie jest wydobywać od ludzi decyzje. My nie oceniamy ewangelizacji w kontekście tego, czy ona była dobra, czy zła, na podstawie tego, jak ludzie odpowiedzieli, ile ludzi my przyciągnęliśmy. biblijnie dobra ewangelizacja to jest ta, która była wierna przesłaniu o tym, kim jest Jezus, co zrobił i co z tego wynika. Biblijna dobra ewangelizacja nie jest zdefiniowana na podstawie tego, ile decyzji nam się udało wymusić od ludzi i wygenerować, ile podniesionych rąk policzyć, ile powtórzonych modlitw zapisać, zanotować, odnotować, odhaczyć. I w tym sensie ewangelizacja to właśnie nie rezultaty ewangelizacji. Głoszenie Ewangelii nie jest zdefiniowane statystykami, rezultatami, efektami, ale jest zdefiniowane wiernością treści. Ewangelizacja to nie jest zdobywanie dusz. Ewangelizacja to jest ogłaszanie dobrej nowiny. Jeżeli głosiłeś Ewangelię wiernie, prawdziwie i nikt się nie nawrócił, nikt nie został przekonany, to wciąż możesz być pewien, że wykonałeś dobre, wierne dzieło. To była dobra ewangelizacja. To była dobra ewangelizacja, która była wierna Bożemu przesłaniu dobrej nowiny. Błędne pojmowanie ewangelizacji, skupione pierwszorzędnie, czy to na rezultatach, czy na potrzebach ludzi. Wiecie, do czego ono będzie prowadzić praktycznie? Ono będzie prowadzić do tego, że zaczniemy jako Kościół manipulować ludźmi. Że jeżeli będziemy pojmować biblijność ewangelizacji, dobroć ewangelizacji, tym ile nam się uda wydobyć decyzji, ile efektów uda nam się zyskać, to zaczniemy manipulować ludźmi, wydobywać od nich powierzchowne decyzje tylko po to, żeby je wydobyć, by poklepać siebie po plecach, że o, jesteśmy dobrzy w ewangelizacji. Wydobywanie sztucznych, czy też jedynie emocjonalnych nawróceń bez zrozumienia tego, czym naprawdę jest Ewangelia. Jechałem samochodem w Stanach, teraz będąc tam jedną z najpopularniejszych stacji radiowych, chrześcijańskich stacji radiowych. Była audycja, gdzie odbierano telefony od ludzi spontaniczne. Ludzie mogli zadzwonić ze swoimi jakimiś rozterkami, trudnościami w swoim duchowym życiu. Osoba prowadząca audycję miała na celu im pomagać, zachęcić ich. Zadzwonił mężczyzna i parafrazując krótko, mówi, że no on od jakiegoś czasu nie ma poczucia, żeby jemu Jezus był do czegokolwiek potrzebny. Że on niby teoretycznie wie, że Jezus jest mu potrzebny, no bo słyszał w kościele wiele razy, jeżeli dobrze pamiętam, on nawet powiedział, że się wychował w kościele, więc zna przesłanie o tym wszystkim, ale on po prostu nie czuje, że ma dobrą pracę, ma pieniądze, ma rodzinę i on nie czuje, żeby Jezus był mu do czegokolwiek potrzebny. I słychać ciszę. Słychać, że ten redaktor no troszeczkę jest w potrzasku, nie wie, co powiedzieć temu człowiekowi. I po chwili odpowiada mu taką rzecz. Chciałbym, żebyś pomyślał przez chwilę o tym, że to może Jezus potrzebuje ciebie. Jedna z największych stacji chrześcijańskich w Stanach. Czym to było wywołane? To było wywołane tym, że ten redaktor rozumiał, że ewangelizacja to jest przekonywanie ludzi. To jest odhaczenie tego, że ja tego człowieka nie wypuściłem, tylko muszę powiedzieć coś, co wygeneruje od niego jakąś decyzję, jakąś reakcję. Coś, co emocjonalnie pobudzi go do tego, że w jakiś sposób może zwrócić się do Chrystusa. Nieważne, że powiem mu totalną bójdę, totalną niebiblijną prawdę. To może Jezus potrzebuje ciebie. Ty zrób łaskę Jezusowi. To Jezus potrzebuje ciebie. Nawet jeżeli to miało oznaczać postawienie do góry nogami biblijnej prawdy, to Kościół wtedy jest gotów to robić. Jest gotów to robić, byleby zyskać jakieś efekty. Nawet jeżeli one są powierzchowne, nawet jeżeli one są sztuczne i nic z Ewangelią nie mają wspólnego. To prowadzi do tego, że mamy kościoły stworzone z nienawróconych ludzi. To prowadzi do tego, że mamy do czynienia z nominalnym chrześcijaństwem. To prowadzi do tego, że Kościół zaczyna wyglądać jak świat. Niewłaściwe pojmowanie i praktykowanie ewangelizacji jest samobójstwem Kościoła. Podobnie jak niebiblijne zrozumienie nawrócenia, o którym mówiliśmy ostatnim razem. Bo jedno z drugim jest bezpośrednio powiązane. Więc biblijna ewangelizacja to opowiadanie Ewangelii, dobrej nowiny o Jezusie. i najbardziej podstawową prawdą Ewangelii nie jest ani modlitwa, którą wypowiadamy, ani doświadczenie nawrócenia, czy jakiejś przemiany, czy uniesienia, którego doświadczyliśmy, ale najbardziej podstawową prawdą Ewangelii jest osoba i dzieło Chrystusa. Musimy więc wyjaśniać ludziom, że nasza pewność zbawienia i pewność, że możemy zostać przyjęci przez Boga, opiera się na tym fakcie, że Bóg dał swojego jedynego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Tylko na podstawie osoby i dzieła Jezusa. Nie na podstawie modlitwy, nie na podstawie doświadczenia na jakimś spotkaniu chrześcijańskim, ale tylko na podstawie osoby i dzieła Jezusa człowiek, grzesznik może z przekonaniem powiedzieć: cudowna Boża łaska zbawiła z grzechów mnie. Zgubiony, nędzny byłem ja, lecz teraz cieszę się. To łaska podźwignęła mnie i naprzód wiedzie wciąż przez ciemne i burzliwe dnie, tam gdzie ojcowski dom. Więc musimy zrozumieć, czym jest ewangelizacja, zanim przejdziemy dalej. Właściwe zrozumienie ewangelizacji jest fundamentalne do wszystkiego, co dalej będziemy robić i co dalej będziemy myśleć o ewangelizacji. No dobrze, więc ostatnie pytanie dzisiaj. Jak w takim razie ewangelizować? Jak ewangelizować? Jak głosić Ewangelię? Jest wiele metod, sposobów ewangelizacji. Ulotki, można rozdawać ulotki z treścią o Jezusie, o Ewangelii. Można postawić stolik na deptaku, co właśnie w sobotę, teraz w nowym sezonie znowu Kyle tutaj, przejmując trochę opiekę nad tym, chce zachęcić nas do tego, żebyśmy w tym uczestniczyli, postawić tam stolik, żeby rozdawać ludziom ulotki, czy szukać okazji do tego, że może ktoś będzie chciał porozmawiać i będzie można powiedzieć mu o Jezusie. Można zorganizować jakiś event, jakieś wydarzenie połączone z koncertem, z jakimś wystąpieniem. Można chodzić od drzwi do drzwi, może też mieć miejsce ewangelizacja uliczna. Bardzo dużo mówi się o ewangelizacji osobistej. Większość książek o ewangelizacji dotyczy właśnie ewangelizacji osobistej. Jak tam w swoich indywidualnych relacjach mówić ludziom o Jezusie. Ale jest pewien aspekt ewangelizacji, o którym ani niewiele jest napisane, ani niewiele się mówi. I to jest ewangelizacja w kontekście wspólnoty Kościoła. Wspólnoty lokalnego Kościoła. I to jest trochę smutne, ponieważ lokalny kościół, wspólnota lokalnego kościoła jest głównym kanałem głoszenia Ewangelii, jaki wybrał Bóg. Lokalny kościół jako wspólnota wierzących ludzi, zespolonych ze sobą wzajemnie wiarą w Ewangelię i oddanych sobie nawzajem jako członkowie jedni drugich według Bożego zamysłu i dla Bożej chwały, jest głównym kanałem, jest głównym instrumentem, który Bóg zamyślił do zwiastowania Ewangelii, do dawania świadectwa Ewangelii i do prowadzenia innych do uwierzenia Ewangelii. 1 Tymoteusza 3,15. Paweł pisze do Tymoteusza: gdyby jednak przyjście moje się odwlokło, ty masz wiedzieć, jak należy postępować w domu Bożym, który jest kościołem Boga żywego, filarem i podwaliną prawdy. Tymoteuszu, ja chcę, żebyś wiedział, jak Kościół ma postępować. I jak ty ten Kościół masz prowadzić jako ten, którego pozostawiłem tam w Efezie, żeby przejął pieczę nad Kościołem jako jeden z jego pasterzy. Ja chcę, żeby Kościół i ty, żebyście wiedzieli, jak macie postępować, jakim Kościołem macie być, ponieważ jednym z aspektów Kościoła definiujących to, kim Kościół jest, to jest to, że on jest elementem uwypuklającym, uwydatniającym prawdę Bożą przed oczyma tych, którzy na niego patrzą. Oni rozumieli, co to znaczy filar. To wszystko było opisane w kontekście wielkich świątyń stawianych na potężnych filarach, dużo większych niż te słupy tutaj. I Paweł mówi, to Kościół jest takim filarem, podwaliną. To on trzyma prawdę przed oczyma innych wysoko, żeby mogli zobaczyć prawdę jako prawdę. To jest rola Kościoła i dlatego chcę, żebyście wy jako Kościół wiedzieli, jak ma wyglądać wasze zgromadzanie się wspólne. Co wy macie robić, o czym macie rozmawiać, jak macie się zachowywać. To wszystko jest ważne ku temu, żeby prawda została uwypuklona przed tymi, którzy będą na nią patrzeć, którzy będą na was patrzeć. I on nie zwraca się tu do indywidualnych chrześcijan, on mówi właśnie o Kościele, o Domu Bożym. 1 Piotra 2:9. Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem Bogu na własność przeznaczonym. Mówi w czterech kategoriach o tożsamości tych, którzy zostali zbawieni, tych, którzy są we wspólnocie lokalnego kościoła. Mówi o nich jako o wybranych, mówi o nich jako o kapłanach, mówi o nich jako o świętych i mówi o nich jako o własności Bożej. I teraz zobaczcie, a to wszystko po to, żebyście rozkoszowali się ucztą, którą znaleźliście i zatrzymali ją dla siebie. Oczywiście nie. Abyście ogłaszali dzieła potęgi tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła. Piotr, pisząc do tych wierzących, uzmysławiając im wyjątkowość ich tożsamości, która wynika z tego, co zrobił dla nich Chrystus, mówi o tym w kontekście wezwania ich do rozgłaszania dobrych dzieł Bożych. I znowu zwraca się do nich jako do ludzi wierzących, do wspólnoty ludzi wierzących. To oni jako kapłaństwo, jako wybrany lud, nie wybrane jednostki, ale jako lud Boży, który Bóg dla siebie buduje, tworzy sobie na własność, żeby oni rozgłaszali dzieła potęgi Jego. Oni wszyscy. Tutaj w tym fragmencie jest zawarta taka drogocenna doktryna kościołów reformacji, doktryna o powszechności kapłaństwa. To było jedno z podłoży reformacji. Kto może przyjść do Boga i na jakich warunkach? I do tamtego momentu do Boga mógł przyjść tylko kapłan, mógł przyjść tylko ksiądz i ewentualnie inni za jego pośrednictwem. I reformatorzy między nimi tę drogocenną prawdę odkryli w Słowie, że każdy z nas, my wszyscy, mamy dostęp do Pana, do tronu Bożej łaski przez naszego arcykapłana Jezusa Chrystusa. Ale tutaj Piotr mówi o tej wspaniałej rzeczywistości w kontekście tego, że my jako kapłani zgromadzeni, by przychodzić do Pana, chcemy rozgłaszać dzieła Jego potęgi. Więc widzimy ten aspekt ewangelizacyjny we wspólnocie Kościoła. Kościół musi kultywować więc nie tylko programy ewangelizacyjne, które są ważne i pomocne, dają nam okazję do tego, żeby wychodzić ze strefy komfortu, ale Kościół musi kultywować nie tylko specjalne spotkania, nie specjalne wydarzenia, wyjścia na miasto, ale musi kultywować kulturę ewangelizacji. Musi kultywować takie ewangelizacyjne DNA, styl życia, styl bycia, dla którego naturalne staje się wskazywanie na wielkie dzieła Boże, wskazywanie na Chrystusa i mówienie o Nim. Dzieje apostolskie, 2 rozdział, wersety 22-47. Tam zaraz po tym pierwszym, po tej pierwszej chrześcijańskiej ewangelizacji nawracają się ludzie i potem od razu czytamy, że trwali oni w nauce apostołów, we wspólnocie, razem łamali chleb, nie ustawali w modlitwie. Dalej opisuje Łukasz dla nas, że trzymali się razem, mieli wszystko wspólne, sprzedawali posiadłości, codziennie jednomyślnie spotykali się w świątyni, łamali chleb po domach, przyjmowali pokarm z wielką radością w prostocie serca, wielbili Boga, cieszyli się łaskawym przyjęciem u całego ludu. Pan natomiast codziennie dodawał do ich grona tych, którzy dostępowali zbawienia. Ale zaraz, zaraz. Tam nie ma opisanych żadnych wielkich programów ewangelizacyjnych w tym fragmencie. Tam nie ma jakiegoś wielkiego budżetu ewangelizacyjnego, jakichś wielkich przedsięwzięć, że oni w świątyni organizowali jakąś akcję ewangelizacyjną. Nie, czytamy, że to było proste życie prostych ludzi, w których życiu i prostocie i wspólnocie przejawiała się autentyczność tego, że Chrystus chwycił za ich serca. I rodzaj ich wspólnoty, i rodzaj ich oddania nauce apostolskiej, i rodzaj ich oddania się sobie nawzajem, ich miłości wzajemnej i trwania w modlitwach. To wszystko sprawiło, że cieszyli się łaskawym przyjęciem u całego ludu i Pan w efekcie tego, że oni byli wspólnotą, w której panowała kultura ewangelizacji, dodawał do ich grona tych, którzy dostępowali zbawienia. po prostu sposób, w jaki oni byli, kim oni byli, styl ich bycia, ich życia sprawiał, że tam przybywało ludzi. To, jak oni żyli we wspólnocie, jakim byli kościołem, jak razem działali. 1 Tesaloniczan 1, 8 do 10. 1 Tesaloniczan 1, 8 do 10. Od was bowiem, pisze Paweł do zboru w Tesalonice, od was bowiem rozeszło się słowo Pańskie, nie tylko w Macedonii i w Achaii, ale też wiara wasza w Boga rozkrzewiła się na każdym miejscu. Tak iż nie mamy potrzeby o tym mówić, bo oni sami opowiadają o nas, jakiego to u was doznaliśmy przyjęcia. I jak wy nawróciliście się od bałwanów do Boga, aby służyć Bogu żywemu i prawdziwemu i oczekiwać Syna Jego z niebios, którego wzbudził z martwych, Jezusa, który nas ocalił przed nadchodzącym gniewem Bożym. Paweł mówi, to od was jako od zboru, od wspólnoty Kościoła rozeszło się słowo Pańskie. I ludzie opowiadają, jakiego to my u was doznaliśmy przyjęcia, jaką miłość wy okazaliście nam. I też opowiadają o tym, jak wy nawróciliście się, nawrócenie wasze stało się jawne dla ludzi, którzy patrzyli na was. Życie waszej wspólnoty było świadectwem odważnym i klarownym tego, że wy odwróciliście się od bałwanów do Boga, aby służyć Bogu żywemu i prawdziwemu. Zwróćmy uwagę, jak Paweł opisuje tutaj wysiłki i efekty ewangelizacyjne Tesaloniczan w kategoriach ich jako zboru, a nie jako jednostek. Kiedy opowiadam Ewangelię swojemu znajomemu, ale nigdy nie zapraszam go do udziału we wspólnocie Kościoła, to de facto ignoruję to, co Paweł, chociażby w liście do Efezjan, ukazuje jako prawdopodobnie najpotężniejszą aktualną manifestację Ewangelii. Wspólnotę ludzi zbawionych. Szczególnie druga połowa drugiego rozdziału i trzeci rozdział Efezjan. Mój kolega, któremu mówię Ewangelię na przykład w pracy, może sobie łatwo wytłumaczyć, dlaczego ja żyję tak, jak żyję i mówię, co mówię i na przykład dlaczego chcę być uczciwy w pracy. On sobie jakieś tam wytłumaczenie na to znajdzie, ale o wiele trudniej będzie mu wytłumaczyć, dlaczego dziesiątki ludzi w moim kościele, ludzi całkowicie innych od siebie, nie mających ze sobą wiele wspólnego poza Ewangelią, która ich łączy i która chwyta za ich serca, kochają siebie w sposób poświęcający, nawet kiedy jest to właśnie niewygodne. W Jana 13:35 Jezus powiedział, po tym poznają, że jesteście uczniami moimi, mówiąc o wzajemnej miłości uczniów. Mówi, że ich znakiem szczególnym będzie nie służba charytatywna, ale ich miłość do siebie nawzajem we wspólnocie wierzących ludzi, w wyniku której tworzyć się będą innej jakości relacje. Cała seria organicznych, głębokich, autentycznych relacji między ludźmi, którzy są od siebie totalnie inni, ale wyznają tego samego Jezusa, tę samą Ewangelię. Myślę więc, że przede wszystkim Kościół jest ewangelizacyjnym planem Jezusa. Kościół, w którym Ewangelia wpleciona jest w to, co Kościół śpiewa, w to, co Kościół głosi, w to, jak Kościół się modli. Kościół, w którym efekty Ewangelii widoczne są w tym, jak ludzie postępują, o czym rozmawiają, jak okazują sobie miłość, wyprzedzają siebie w okazywaniu sobie szacunku. Kościół, w którym panuje kultura ewangelizacji. Co to znaczy kultura? Kultura to jest taka rzecz, w której podzielamy jakieś wartości, podzielamy pragnienia, mówimy tym samym językiem, mamy te same cele. To właśnie Kościół, w którym panuje kultura ewangelizacji, jest głównym kanałem docierania z Ewangelią do ludzi. Na koniec chciałem was zachęcić do takiej książki. Nie mam żadnych profitów z niej, benefitów. To nie jest reklama z zarobkiem. Ewangelizacja. Wyjątkowa książka pod tym względem, że ona bardzo dużo mówi o wysiłkach ewangelizacyjnych w kontekście właśnie wspólnoty Kościoła. Trochę z innego kąta, z innej perspektywy niż to, co zazwyczaj słyszymy w ewangelizacji. Jak to, kim my się stajemy jako wspólnota? Jacy my się stajemy jako wspólnota? Co my robimy w zgromadzaniu się, co my śpiewamy, co my głosimy, jakie modlitwy wychodzą z naszych ust, jak my postępujemy, właśnie jaka kultura, jaką kulturę wytwarzamy pośród nas. W jednym z rozdziałów autor podaje 10 wyrazów kultury ewangelizacji w Kościele. Ja przeczytam wam tylko 5 dla zmotywowania was do sięgnięcia po tę książkę. Egzemplarzy mamy kilka, więc jak ktoś jest bardzo chętny, to może zgłosić się do mnie. Załatwimy to jakoś. 10 wyrazów kultury ewangelizacji, kilka przywołam. Autor mówi o tym, że kultura ewangelizacji wyraża się w tym, że mamy wspólnotę, która jest zmotywowana miłością do Chrystusa i do Ewangelii. Na podstawie 2 Koryntian 5, 14, 15 jesteśmy pochłonięci, pochwyceni, ogarnięci miłością Chrystusową. To ona ogarnia nas. To jest tworzenie wspólnoty, gdzie jesteśmy wśród ludzi, którzy są zmotywowani miłością do Pana. I takie zmotywowanie zmienia, ono zaraża. Ja potrzebuję być wśród ludzi, którzy mnie napędzają, którzy mnie motywują, którzy pomagają mi być zdeterminowanym w ewangelizacyjnych wysiłkach. I kiedy jesteś w takiej wspólnocie, gdzie ludzie są pełni zapału, by głosić Ewangelię, to ewangelizacja o wiele łatwiej przestaje być takim głazem, który my pchamy pod górę, a zaczyna stawać się taką śnieżną kulą, która nabiera wymiarów, tocząc się w dół. Bo wszyscy nawzajem siebie motywują, są aktywni i zmotywowani miłością do Pana i do Ewangelii. Kultura ewangelizacji wyraża się wspólnotą, która jest pewna Ewangelii, Rzymian 1,16. To jest wspólnota, w której my nie wstydzimy się Ewangelii i dajemy sobie świadectwo tego, że się nie wstydzimy Ewangelii. Nie zamieniamy pewności w Ewangelii, w tej Ewangelii, która jest głupia i która obraża tych, którzy nie wierzą, ale Ewangelii, która jest mocą do zbawienia. Nie zamieniamy tej pewności na pewność w technikach, w metodach, w osobowości ludzi, ale przypominamy sobie nawzajem i budujemy siebie tak, aby całą pewność pokładać w głupim zwiastowaniu, jak to mówi Paweł w Koryntian. Kultura ewangelizacji w Kościele wyraża się działaniem razem w jedności, jak to w Filipian 1, wersety 3-5 jest napisane, gdzie to Paweł dziękuje Bogu za ich udział, partnerstwo w Ewangelii, ich zbór partneruje z Nim w Ewangelii. Wszyscy działają na rzecz Ewangelii. Nie było tam ławki rezerwowych. To jest kultura ewangelizacji, gdzie tu nie ma ławki rezerwowych. Kultura, która rozumie, że wezwanie do głoszenia to nie wezwanie związane z obdarowaniem, ale z wiernością. Gdzie wszyscy po prostu staramy się być wierni w głoszeniu Ewangelii. To takiej kultury potrzebujemy. Kultura, w której wiem, że inni nie zrobią szkody Ewangelii, kiedy ja przyprowadzę kogoś do nich ze swoich niewierzących znajomych. Bo wiem, że oni są świadomi tego, czym jest Ewangelia. To jest kultura, która wyposaża umysł, która motywuje serce. Ludzi, którzy uczą się tego, jak mówić Ewangelię i mają pasję do tego. I wiem, że wiedzą, jak odpowiedzieć, gdy przedstawię im kogoś niewierzącego. Kultura ewangelizacji to jest kultura, w której ludzie wzajemnie siebie pouczają. Cytując, z radością, autor pisze, z radością zamieniłbym cały czar roztaczany przez porywających mówców, fascynującą muzykę i imponujące przedstawienia wielkanocne na kulturę ewangelizacji, w której ludzie po prostu umieją poprowadzić studium biblijne ze swoimi niewierzącymi znajomymi w oparciu o Ewangelię Marka, pokazać przesłanie Ewangelii w konkretnym tekście, przekonywać ich, aby poszli do Jezusa ze względu na prawdę, którą odkryli w Biblii. Autor mówi, chętnie bym zamienił te wszystkie drogie programy, które wymagają wysiłku, organizacji, budżetu. Chętnie bym to zamienił po prostu na kulturę ludzi, którzy są zaangażowani wprowadzenie innych ku poznaniu Chrystusa. I piąty przykład, ostatni. Kultura ewangelizacji to kultura, w której ludzie podejmują ryzyko niebezpiecznej służby. Ryzyko niebezpiecznej służby. Widzimy to w wielu przykładach Nowego Testamentu, że służba Ewangelii była ryzykowną służbą. Widzimy to w Filipian 1:12-13, gdzie Paweł pokazuje, że to z powodu właśnie Ewangelii jest w więzach, jest w więzieniu, uwięziony. Ale taka kultura jest nam potrzebna. Kultura, w której nie zwracamy uwagi na to, co ludzie o nas pomyślą. Kultura, która nawzajem siebie motywuje do odwagi w sprawie Ewangelii. Do gotowości, do ponoszenia kosztów. nie traktująca, jakby nie dodająca tego, taki trochę 11. przykazaniem współczesnego chrześcijaństwa stało się: bądź tolerancyjny, albo bądź miły, bądź uprzejmy. Oczywiście dobrze jest być uprzejmym, miłym, ale to my zanieśliśmy trochę to do takiego poziomu, gdzie no, nawet jeżeli chodzi o głoszenie Ewangelii, byle to tak powiedzieć, byle to tak ubrać, aby nikogo nie urazić i czasem nie wyjść na głupka. Ale my potrzebujemy kultury, która jest gotowa na podejmowanie ryzyka i niebezpieczeństwa. Nawet jeżeli byśmy mieli w wyniku tego coś stracić, to potrzebujemy takiej kultury, która jest odważna, rozumiejąc, że świat nie będzie lubił Ewangelii, że Kościół nie będzie miejscem popularnym. My nie chcemy tworzyć pop chrześcijaństwa. My chcemy ratować ludzi od ognia, bo sami zostaliśmy od niego uratowani. Kultura zmotywowanych serc, wyposażonych umysłów, gotowych nóg, to jest to, czego potrzebujemy. To jest Boży plan dla ewangelizacji. Kościół, który rozwija kulturę ewangelizacji. Pochylmy głowy w modlitwie.